Dzisiejszy temat jest nowe narodzenie. Czy wszystko już o tym wiemy? Bo jak słyszycie to słowo nowonarodzenie jedno albo osobno nowe narodzenie, łączy się to zawsze z nowym stworzeniem, to myślicie sobie tak, ej, no to już o tym było. To już chyba my wszystko wiemy. I pod temat jest, czy naprawdę wszystko o tym wiesz? Tradycyjnie zawsze przy tej okazji taki sztandarowy fragment to jest to, co Jan zapisał w Ewangelii Jana, 3 rozdział. Relacja z jednej rozmowy Jezusa z Nikodemem. Od tego zaczniemy, aby później przejść do czegoś, czego się nie spodziewacie. 3 rozdział Ewangelii Jana w Bibliach Brytyjskich to jest 1138 od samego początku. Mamy już, czy zaczekać chwilkę? A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu, Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem, jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiadając Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Na razie do tego miejsca znana historia, zawsze cytowana w momencie, kiedy się mówi o nowonarodzeniu, dlatego że tam pojawiają się te słowa w Nowym Testamencie. Spotkanie Jezusa w nocy z dostojnikiem żydowskim. Wiemy, że Nikodem był faryzeuszem, dostojnik żydowski. Dlaczego tak jest opisane? No był jakimś tam VIP-em. Historia nam mówi, że był członkiem Rady Żydowskiej, tak zwanego Sanhedrymu. To było takich 72 wybrańców, którzy decydowali o pewnym sensie o losach tego państwa. Członkiem, można powiedzieć, parlamentu, jakby dzisiaj to powiedzieć, tak? On pojawia się jeszcze, ten Nikodem, w naszych Bibliach, tak jeszcze pośrodku Ewangelii, kiedy naradzali się, co zrobić z Jezusem i nagle on, będąc członkiem tej Rady Żydowskiej, staje w obronie Jezusa, a tamci, co byli przeciwko, mówią, czy i ty jesteś z tych Nazarejczyków? Jeszcze nie mieli tego słowa chrześcijanie opanowane, jeszcze tego słowa nie było. I mówią do niego, czy i ty przystałeś do nich? Czy ty już jesteś w tej sekcie? Było widać wtedy wahnięcie Nikodema, że on już nie był taki pewny tych swoich religijnych zasad. I później czytamy przy końcu Ewangelii, to też w Ewangelii Jana 19 albo 20 rozdział, kiedy chodzi o wydanie ciała Jezusa po ukrzyżowaniu i po złożeniu do grobu. Pojawiają się tam dwóch takich, Józef z Armatei i Nikodem, który, i tam jest napisane, nie wymienia się jego nazwiska, Nikodem, który przyszedł kiedyś do Jezusa w nocy. On starał się zabrać ciało Jezusa. Tam jest wymienione, że przyniósł ze sobą 100 funtów maści, jakichś tam drogich olejów, mirry i tak dalej. Wiecie, to nie wiem, jak on to uniósł, 100 funtów to jest 50 kilo. Mariusz by sobie poradził, ale nie wiem, jak tam ten Nikodem wyglądał, ale 50 kilo to było dużo tych wszystkich do nacierania rzeczy. 3 razy występuje ten nasz Nikodem w Biblii, a źródła poza Biblią mówią, nawrócił się, był chrześcijaninem, zapłacił za to najwyższą cenę. Oczywiście, że go usunęli z tej Rady Żydowskiej, Sanhedrymu. Wiecie, tam nie wiadomo, czy to było dobrze być w tym Sanhedrynie w tamtych czasach, czy nie. Bo musimy pamiętać, że Herod wymordował wszystkich członków Sanhedrymu. Także czasem być dostojnikiem to nie zawsze się łączy tylko z przywilejami. Kazał wymordować wszystkich członków Rady Żydowskiej. Zostawmy tego Heroda i ten Sanhedrym i wróćmy do rozmowy Jezusa z Nikodemem. Jezus rozmawia z nim w nocy. Nikodem, przedstawiciel religijnych ludzi. On wiedział, jak żyć, co prawo mojżeszowe mówi, jak się zachować. Faryzeusze byli w tym najlepsi. Wiecie, było 24 stronnictw religijnych, 24 stronnictwa religijne, a wśród tych wszystkich stronnictw byli faryzeusze. I tych wszystkich teraz nie będziemy wymieniać. Jezus wiedział, że tylko faryzeusze przetrwają, że Rzymianie zniszczą tamtych innych, a mimo tego faryzeuszy traktował dosyć ostro i oschle. Tylko oni przetrwali tą okupację żydowską, tak można powiedzieć. Z 24 różnych religijnych ugrupowań Izraela. Przychodzi człowiek, który wie, jak żyć, zna pisma, jest dostojnikiem żydowskim, sprawuje funkcję. Sekta najlepsza, jaką można sobie wyobrazić, faryzeuszy, którzy modlili się na czas, składali dziesięcinę i oni interpretowali to prawo żydowskie. I on przychodzi w tajemnicy, trochę w strachu, trochę tak, aby na początku nie stracić tych wszystkich przywilejów, które jeszcze miał. I pyta wprost, o co tu chodzi w twoim nauczaniu. Najpierw oczywiście słowa kurtuazyjne, jaki to dobry, jesteś nauczyciel, Bóg jest z tobą, bo inaczej nie mógłbyś czynić tego wszystkiego, co czynisz. Tak jak my mówimy, chwała Panu, bracie, fajnie jesteś, super, jak ty to wszystko robisz, ile ja to razy słyszę, jak jesteś super organizatorem. Ja sobie myślę, no tak, ale czy kiedyś robiliśmy coś razem, bo jakoś nie mogę sobie przypomnieć. I po tym słodzeniu Jezus od razu do niego nie mówi, słuchaj, ty jesteś religijnym człowiekiem, ty żyjesz w tradycji, ty robisz to źle, ty robisz to z przyzwyczajenia i tak dalej, tylko padają te słowa, które niektórzy by chcieli, aby one nie padły. On mówi do całego pokolenia, on mówi do nas wszystkich, on mówi do faryzeuszy, nie faryzeuszy, pogan i wszystkich innych, musicie się na nowo narodzić. On nie mówi, dobrze by było, abyście z tych swoich tradycji, z tych swoich religii, z tych swoich przyzwyczajeń, z tych swoich obrzędów, z tej swojej świętości wyszli i narodzili się na nowo, czyli zaczęli nowe życie. Dobrze by było, tylko on mówi, musicie się narodzić na nowo. O. To nie jest tak, że fajnie by było, tylko musicie się narodzić na nowo. I cokolwiek tamten odpowiada, że nie wie, o co chodzi, że jak może się człowiek narodzić, jak już on był stary, już jest stary, mówi, jak się człowiek stary może jeszcze raz narodzić. Jezus mu mówi, że tu chodzi o stronę duchową, nie fizyczną. Podaje te przykłady, kto się narodził z ducha, rozumie ducha. Kto żyje fizycznie, rozumie tą stronę cielesną. I dalej, aby wzmocnić jego wiarę, ponieważ zasiał w jego serce to już pragnienie, które widać później, że on nawraca się, staje się chrześcijaninem i płaci za to najwyższą cenę, mówi mu, co się stanie. W dalszych słowach Jezus mu mówi, co przyjdzie. Czyli prorokuje mu, w jaki sposób umrze, jak to będzie wyglądało, aby utwierdzić jego wiarę. Często jest tak, że jak przeżywamy coś z Bogiem, to przychodzi też słowo prorocze, które nas umacnia i mówi, nie bój się, idź, zrób to, bo tak Bóg chce, albo nie rób tego, bo tego Bóg nie chce. I on mu też mówi to słowo prorocze, jeszcze do tego możemy za chwilkę wrócić. Obala jego to tradycyjne, religijne myślenie, że mówi, że to w ogóle nie dyskutuje, czy to jest dobre, czy złe, tylko mówi, trzeba się narodzić na nowo. Koniec, kropka. No a to, co wszystko, co zrobił, Jak on był w Radzie Żydowskiej, on znał to prawo, on przestrzegał tych wszystkich obrzędów, wszystko robił tak, jak trzeba, a jest do niego, że trzeba się narodzić na nowo. A tam to wszystko jest bez znaczenia. W ogóle nie komentuje tego, nie tłumaczy mu, że no wiesz, to jest dobre, ale to nie decyduje. I dalej mu jeszcze składa takie słowo prorocze, które też musiało dotknąć jego serca, dlatego że jak on był uczony w piśmie, to doskonale wiedział, co Jezus do niego mówi. Tam w wersecie 14 czytamy coś takiego. Jezus podaje mu, w jaki sposób umrze, zostanie ukrzyżowany i co dalej z tym będzie. Mówi do niego tak. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Ja by to komuś powiedział, jakiemuś rybakowi czy prostytutce byłby problem, bo oni tam nie byli wbiegli w tych księgach. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni. Tak będzie wywyższony Syn Człowieczy. Czyli tak ja umrę, jak Mojżesz to już zasugerował lub zapowiedział. Jak on wywyższył tego węża na pustyni? Kiedy była plaga węży, to Bóg powiedział do niego, weź belkę, ta belka później odgrała swoją drugą rolę przy ukrzyżowaniu. Weź belkę, zrób miedzianego węża i wbij go na tą belkę, podnieś do góry. I kto popatrzy na tego węża, od razu będzie wolny od tych wszystkich zaraz, które tam występowały. Będzie uzdrowiony. Dziwny sposób, prawda? A on mówi do tego uczonego w piśmie, który doskonale wiedział historię o Mojżeszu, o plagach, o wężach, o trądzie, o tych wszystkich problemach. Mówi w ten sposób. Tak samo ja umrę wywyższony, podniesiony z ziemi na tej belce. Dla niego to musiało być jasne, proste i dobitne. Tak samo. Ale jednocześnie uderzyło to w jego serce, bo on wiedział, że jak Izrael zrobił sobie tego miedzianego węża na tej belce, to myśleli sobie tak, wow, już mamy coś. To zawsze będzie działać. Wiecie, mamy taką tradycję, taki obrzęd, taki schemat, mamy tego węża i to był symbol Bożego działania. Oni pokochali ten symbol. Jest wielu ludzi, którzy kochają symbole chrześcijaństwa, judaizmu, ale to nie jest nowonarodzenie. To są tylko symbole. To jest religia, to jest przyzwyczajenie, to jest tradycja. My nie mówimy tutaj, że tradycja jest zła. My mamy taką tradycję w tym małym zborze, że mamy wspólne jedzenie po nabożeństwie. I to jest nasza tradycja. Nie wszystkie tradycje są złe, ale gdybyśmy się tutaj spotkali tylko ze względu na to jedzenie, to zostałaby nam tylko ta tradycja. Amen? Widzę, że wszyscy bardzo zasmuceni. Jeszcze chwila. I w tym momencie, jak Jezus mu to mówi, a on doskonale wie, o co chodzi, bo zna księgi, ten wąż, oni sobie go tak nazwali, teraz tego nie zapamiętacie, Nehusztan. To jest jak faraon Nehu i Sztan. Nehusztan. Zrobili sobie taki symbol i to zawsze miało działać. Bo my, jak żyjemy w tradycyjnym chrześcijaństwie, to mamy pewne symbole i to ma działać. Duch Święty nie jest potrzebny. Bo symbole, tradycje, przyzwyczajenia, schematy mają działać. I przez wiele, wiele lat symbol na palu wbity wąż stał się dla nich Bogiem, tradycją, obrzędem. Mówią tak, my to mamy, Bóg jest z nami. Dopiero jeden z królów, nie powiem teraz, który odważył się zniszczyć ten symbol. Wiecie, my mamy też takie swoje chorągwie, kiedyś zwyciężyliśmy i ciągle byśmy chcieli to wyciągać i myślimy, że jak 20 lat temu Bóg nas tak czy inaczej uzdrowił, to do końca życia musimy się martwić nie musimy się martwić o uzdrowienie, bo Bóg nas będzie tak właśnie uzdrawiał, a Duch Święty działa tak, jak chce. Dopiero po iluś pokoleniach kolejny król Izraela zniszczył ten symbol tego węża na belce, bo to dla nich stał się zastępczy Bóg. I ludzie wokół nas żyją w takiej religii, żyją w takim przyzwyczajeniu, żyją w takim obrzędzie i mówią, ty, to działa, ale to nie jest Bóg. To nie jest Duch Święty. To był symbol Boga i trzeba było im to zabrać, aby ich oczy otworzyły się na prawdziwego Boga. Bo oni sobie z tego węża, z tej belki zrobili zastępczego Boga. Bóg musiał się posunąć tak daleko, że zburzył im świętą świątynię i święte miasto, aby rozeszli się na cały świat i nie trzymali się jednego miejsca kultu. Tak bardzo byli przywiązani do świątyni. Tak bardzo byli przywiązani do miejsca. A my wiemy, że Duch Święty działa wszędzie. To nie jest tak, że no, w zborze, jak tam jakiś pastor się pomodli, no to widać, Duch Święty działa. Ale jeżeli ty się modlisz w aucie, ale nie z zamkniętymi oczyma, albo gdzieś tam, to już on nie działa. To nieprawda. Wiecie, że doświadczyliście tego, obojętnie gdzie jesteście. On działa wszędzie z jednakową mocą i nie jest ograniczony. I w tej rozmowie Jezusa z Nikodemem padają te właśnie słowa jasne i wyraźne, że nie ma innej drogi. Ja byś teraz mógł rzucić tam ten parę zdjęć, wykorzystam te zdjęcia za zgodą Sora i jej mamy. Tak, dziękuję. Wcześniej nie uzgadnialiśmy tego. Wiecie, jest taki, widzicie tutaj tą metrową rurę z czekoladkami? O tutaj, o to. Jak się idzie w Niemczech do szkoły, dla was już jest to za późno, ale jak się idzie pierwszy raz do szkoły, to się takie coś dostaje. Prawda? No można zrobić duże oczy, ale to jest jednak jakby nie było metr w środku samej czekolady i słodyczy. Tak, można przerzucić. Pierwszy dzień w szkole. Prawda? Słodko, kolorowo, pięknie. Torebka metrowa pełna słodyczy. Tornister jest już ciężki, ale uśmiech na twarzy jeszcze jest. O. No już lekkie zgrzyty się pojawiają. Tak, dalej już. Tak, no jednak ten tornister swoje waży, wiecie. Z jednej strony by się chciało tą metrową, tą torbę z tą czekoladką wziąć, ale ten tornister, ja byłem gdzieś tam z tyłu, nie jestem z nim, ten tornister swoje ważył. I to jest dla mnie, może zostać, można przełączyć teraz. To jest dla mnie taki symboliczny moment nawrócenia. Nawracamy się do Boga i mówimy, ale jest słodko. Jest słodko, bo tak, dostajemy za darmo zbawienie, grzechy przebaczone, problemu żadnych momentalnie nie ma, czujesz Bożą obecność, bo to jest to Boże dotknięcie, czujesz Bożą obecność i jest fajnie. Ale to jest tak, jakbyś poszedł pierwszy dzień do szkoły. No i jak już to wyłączysz, żebyśmy się nie skupiali na tym, no już po miesiącu to pani pisze. Proszę odrabiać takie lekcje. Mamusia oczywiście sprzeciwia się. Dlaczego 8 stron zadane w domu? 4 godziny siedzieć z dzieckiem po lekcjach. A pani mówi, no bo dziecko rozmawia cały dzień w szkole, to musi w domu pracować. A, czyli już nie pamiętamy o tej torebce metr wysokiej, dzień narodzenia, wszystko pięknie, tylko zaczęła się nauka. I to, czego nie mogą nasi nowonarodzeni chrześcijanie przeskoczyć. Piękny jest ten dzień nowonarodzenia, ale od tego momentu trafiasz do szkoły Jezusa Chrystusa. Nagle się okazuje, że trzeba tam się czegoś uczyć. Że masz być pomocny innym, no to samemu też trzeba się kształcić. Pisać, czytać po nowemu. To było trudne dla Nikodema, jeżeli Jezus mówi staremu człowiekowi, tak jak tam jest to nazwane, musicie się na nowo narodzić. Bo jak się na nowo narodzisz, to takie dziecko, tak w tej książeczce tutaj o nowym narodzeniu, to jest taki obrazek, takie niemowlę, prawda? No to jakiś czas trwa, to Kacper wie najlepiej, zanim takie dziecko zacznie jeść twardy pokarm. Najpierw tylko mleko, mama, spanie i płacz. Około roku zaczyna chodzić, ale ciągle się potyka. A dopiero jak ma 6 lat, idzie do szkoły i wtedy powstają większe wyzwania dla rodziców. I dla chrześcijan, którzy przeżywają nowonarodzenie, ta droga jest zupełnie taka sama. Że tak jak mówi Paweł, najpierw mleczko, ale to się skończy. I mówił do zborów, ciągle chcecie dostawać mleka, a powinniście już jeść twardy pokarm, czyli powinniście już rozwiązywać sami pewne problemy. Powinniście się uczyć. Jezus mówi, że powołuje ludzi, którzy chcą należeć do Jego Kościoła, czyli tych nowonarodzonych, na uczniów. Czyli trzeba do szkoły. W szkole wiadomo, poprawa, czytać, pisać źle, jeszcze więcej nauki, uczyć się, uczyć od nauczycielki, od mistrza i wzrastać. I tutaj mamy problem, że musimy się uczyć jako nowonarodzeni wszystkiego na nowo. Tak jak Paweł mówi, przemienić myślenie, ściągać tego starego człowieka, te stare ubrania, stare nawyki, tradycje, przyzwyczajenia, schematy, ubrać się w coś nowego, bo Biblia mówi, że jesteśmy nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. Jesteśmy nowym stworzeniem, tak? No nowe stworzenie, tak jak wiemy u Kacpra, jest fajne, póki synek jeszcze śpi, to i rodzice mogą zdrzemnąć, ale później to dziecko będzie spało coraz mniej, będzie wymagało coraz więcej uwagi rodziców, prawda? Pielęgnacji, pomocy. I tak między nami mówiąc, to nie wiem, kiedy etap opieki nad dziećmi się kończy. Sorry, że na mnie patrzysz, ale to już masz 37 lat. I jeżeli ja kiedyś głosiłem, że jeżeli spotkałem młodych ludzi i im urodziły się dzieci, to ja mówię, jest okej, najgorsze jest pierwsze 20 lat. To teraz już muszę powiedzieć, że trzeba poczekać, aż dzieci skończą 40. To nie jest tak, że 20 lat już są samodzielne i mówisz tak, my tu nic nie obchodzi, bo to dalej są twoje dzieci. Nie możesz powiedzieć, no ale skończyła 20, no i co z tego? Przychodzi i mówi do ciebie tato. Gdzieś na dworze się odzywa, tato, tato. Nie drży się tato, może ludzie pomyślą, że jestem twoim przyjacielem. Tato, tato. Patrz, tak, dorosłe dziecko, takie wyrośnięte, prawie 40 lat. No. Dziwne, prawda? No. Ale ciągle się uczy. A ty ciągle jesteś rodzicem. Czy to chcesz, czy nie? Amen? Całe życie. Jeżeli Jezus mówi, zapisujesz się do szkoły Jezusa Chrystusa, to jest na całe życie. Ty myślisz sobie, ja to przelecę szybko, jakiś kurs przyspieszony i później sobie tylko siedzę. Nie ma emerytury chrześcijańskiej z tego, co ja patrzę w Biblii, że na przykład no, jakiś tam starszy taki był sobie tam, może czy inny, Pan Bóg mówi, siedź sobie człowieku, ty się do niczego nie nadasz, jesteś na emeryturze chrześcijańskiej, zrobiłeś swoje. Pokażcie mi chociaż jednego takiego. Nie ma. Mirek się zgłasza, ale nie. Nie ma, po prostu nie ma. Nie ma kogoś takiego, że Pan powiedział, chłopie, ty byłeś tyle lat w tej szkole, daj sobie spokój, teraz sobie możesz posiedzieć. Nie ma. Mój nauczyciel, Michał Chydzik, jak przeszedł na emeryturę, to objął 3 zbory i prowadził 3 zbory równolegle. No taka chrześcijańska emerytura, wiecie, no. No, po prostu, tak? No. Bóg, ktoś powiedział, wiesz co, jeśli Bóg ma do ciebie zaufanie, to daje ci coraz nową, więcej pracy i więcej pracy. Amen? No. O, temu nie ma co dawać, bo nie mam do niego zaufania. Ale ma do ciebie zaufanie, to daje ci ciągle nowe wyzwania. Zobacz, z tymi ludźmi porozmawiać. Ten wymaga pomocy. Tam może do niego zadzwonić, pocieszyć go, odwiedzić go w szpitalu albo gdzie tam jest, prawda? Czyli więcej pracy. Wiesz, nie, no już jestem na emeryturze. No nie ma emerytury po prostu. Ale to z drugiej strony też daje nam satysfakcję, radość, że możemy kogoś wzmocnić, pocieszyć. Nowonarodzenie to jest nowe duchowe życie z Jezusem i nowonarodzenie zaczyna się w pewnym momencie, kiedy uwierzyłeś, ale to nie jest coś, co trwa minutę, godzinę lub dzień. Ten proces naszej przemiany, jak widać na załączonych obrazkach i po moim życiu, i po waszym, trwa i kiedy już myślimy, że tak naprawdę wszystko wiemy, to się okazuje, że jednak musimy pewne rzeczy skorygować i znowu niektórych ludzi za pewne rzeczy przeprosić i dalej się uczyć. To jest pewien proces. Paweł mówi, że to jest przemienienie umysłu i trwa to długo i z tego, co wiem, nikomu się to nie udało tego procesu zakończyć. Żeby powiedzieć, ja już nowonarodzony jestem, ale ta przemiana, to uczniostwo trwa przez całe życie. Amen? Wiecie, ten przykład, rozmowa Jezusa z Nikodemem jest taki, jakby to powiedzieć, jest tam wiele tematów i najbardziej taki standardowy. My zapamiętamy sobie dzisiaj jako reguły nowego narodzenia, reguły nowego życia. Jest taki jeden bardzo rzadki list na Pawła. Przed listem do Hebrajczyków, ostatni krótki list, to jest list do Filemona. Wiecie, jak czytam ten tytuł, to zaraz mi się przypomina bajka, że w tej jednej bajce był ten Filemon jako kot. I myślę sobie, jak można człowiekowi dać takie imię, ale to właśnie było odwrotnie. Najpierw człowiek miał tamto imię, a my później zrobiliśmy kota Filemona. List do Filemona. Nikt nie cytuje tego między nami mówiąc, bo my to tak, znamy na pamięć list do Hebrajczyków, Rzymian, Koryntian, o, to są wielkie listy. Ale tak do Filemona. Ktoś, kto nie zna Biblii, my tak, to co teraz będą, do kota czytali, czy jak? Po prostu takie dziwne, prawda? Paweł napisał go w tych czasach, kiedy siedział. To był rok 56-57 naszej ery, którzy nie lubią dat, albo 60-61, bo nie wiemy, czy to było w Jerozolimie, jak siedział, czy w Rzymie, bo tu siedział i tam siedział. I w tych okresach powstał ten list, to są tak zwane listy osobiste. I to tak myślę, tak, to po co ten list osobisty w Biblii? Jakbym, ja przecież też pisałem listy osobiste, ale oprócz tej osoby, do której chciałem pisać, to nikt więcej tego nie czytał. Prawda? No i może lepiej. Nawet dzieci. Ale jeśli on pisze jakiś list osobisty do jakiegoś swojego kolegi, przyjaciela, no to po co to jest w Biblii? List do Filemona. Spróbuj, nawet zrób taki test wśród chrześcijan, na przykład, a pastor zna list do Filemona, zobaczysz, jakby to mnie zdziwienie takie, o, do Filemona, coś mi tutaj, czy coś jest nie tak, czy jak, może. Po prostu nie jest to tak popularne, ale tam są określone reguły nowego narodzenia. Można znaleźć tam w tym liście, bo tak to nie miałoby sensu, żeby ten list był w Biblii. List osobisty, prywatny, w cudzysłowiu, tak? Określa tam reguły, można powiedzieć, zasady nowego narodzenia. Jeżeli tam przeczytamy sobie tylko mały fragmencik, to z tego fragmentu wyciągniemy te parę punktów, które określają reguły nowego narodzenia. Spróbujemy to zrobić razem i jeżeli będziecie mieli problem wytłumaczyć komuś, co to jest nowonarodzenie? No to powiesz, Jezus rozmawiał z Nikodemem. No powiedział mu, musicie się na nowo narodzić. No i co z tego, że musicie? I powiedział mu słowo prorocze. I tamten wszystko zrozumiał, bo się nawrócił. Ale dalej nie ma tam, w tej rozmowie Jezusa z Nikodemem, określonych zasad. Nie jest powiedziane, co masz. Musicie się na nowo narodzić, bo nie ujrzycie Królestwa Bożego. Koniec, kropka. Ale dopiero kiedy gdzieś tam nie wiadomo ile lat temu, nie będę mówił, bo to by sugerowało, że to było chyba w tamtym wieku, ale gdzieś tak ze 25 lat temu, pierwszy raz zrobiłem notatki na liście tego Filemona i to nie było o kocie, że to jest po prostu list, który tłumaczy nowonarodzenie. I teraz jak do tego wracam, to znowu w drugiej Biblii też zrobiłem takie notatki. I teraz jest trzecie podejście, jestem pewny, że to po prostu, że coś w tym jest. I tym chciałbym się z wami podzielić. Ja przeczytam ten fragment i to będzie dalej osobiste. I myślę sobie tak, no co on tam przeczytał, przecież to tak napisane tam, jak kolega do kolegi pisał. List świętego Pawła do Filemona, 1296-7 w wydaniach brytyjskich. Dzisiaj wszystko z brytyjskiej. Jeszcze chwilę wyjaśnienia. Paweł pisze do swojego przyjaciela, tego z tym dziwnym imieniem, tego Filemona. To były czasy, że ludzie mieli niewolników. I ten Filemon, ten jego przyjaciel, miał niewolnika, który nazywał się Onezym. Prawda, że fajne imię. Onezym. Paweł spotyka go w więzieniu. Wiecie, jak siedzisz w więzieniu, to poznajesz wszystkich współwięźniów. No jest normalne, tak? Masz dużo czasu. Nie mieli wtedy pływalni ani biblioteki, więc tam sobie siedział i trafił na tego niewolnika. I teraz jest historia, co tam dokładnie się wydarzyło. Dlatego chociaż mógłbym śmiało w Chrystusie nakazać ci, co należy, jednak dla miłości raczej proszę, ja Paweł, który jestem rzecznikiem, a teraz i więźniem Jezusa Chrystusa, proszę cię za synem moim, Onezymem, którego urodziłem w więzieniu. To wiecie, tak na marginesie, no po prostu jeszcze wtedy nie umiał napisać. Zwiastowałem o Ewangelii, on się nawrócił po prostu. Urodziłem go w więzieniu. Który niegdyś nie był dla ciebie użyteczny, ale teraz jest dla ciebie i dla mnie bardzo użyteczny. Tego ci odsyłam, a on jest sercem moim. Paweł, siedząc w więzieniu, nawracał wszystko, co się ruszało. Trafił się ten niewolnik i Paweł nawraca go w więzieniu. Później okazuje się, że ten niewolnik jest od jego przyjaciela. Jego przyjaciel był panem tego niewolnika. Chciałem go przy sobie zatrzymać, ale mi w twoim zastępstwie, aby mi w twoim zastępstwie posługiwał w więzieniu, które znoszę dla Ewangelii. Ale bez twego przyzwolenia nie chciałem nic uczynić, aby twój dobry uczynek nie był jakby wymuszony, lecz był z dobrej woli. Bo być może, że dlatego utraciłeś go na krótki czas, abyś go odzyskał na wieki. Mówiąc krótko, jak ten niewolnik coś przeskrobał u tego pana, no to po prostu zwiał. Ale gdzieś tam go wyłapali, no i musiał odsiedzieć. To nie mogło być nic wielkiego. Panowie mogli karać swoich niewolników nawet śmiercią. Nie musieli zwracać się do sądów w tamtych czasach. Więc jego życie zawsze było w ręku jego pana. Nie mieli takich praw, jak my teraz mamy, że tam można się odwołać do sądu i to i tamto. Musiał coś przeskrobać na mieście, jakaś drobna kradzież, że go po prostu wsadzili. Bo być może, że dlatego utraciłeś go na krótki czas, abyś go odzyskał na wieki. I to już nie jako sługę, ale więcej niż sługę, bo jako brata umiłowanego, zwłaszcza dla mnie, a tym bardziej dla ciebie, tak według ciała, jak i w Panu. Wyraźnie potwierdza, że ten niewolnik, sługa, nawrócił się i staje się ich bratem. Zupełnie inna pozycja. Już nie jest ich niewolnikiem, tylko bratem. To była rewolucja. Jeżeli takie coś napisał w więzieniu, wiecie, ja nie wiem, jaka była cenzura więzienna wtedy, ale z tego, co on opisuje, to miał też pomocników w więzieniu. Nie musiał grypsować. Dyktował swoje listy, także no, warunki miał dobre. Do pisania przynajmniej. Jeżeli więc masz mnie za przyjaciela, przyjmij go jak mnie. A jeżeli ci jakąś szkodę wyrządził albo jest ci coś winien, mnie to przypisz. Wiecie, jak się nasłuchał tam tej historii od tego niewolnika, co on tam robił i jak robił, no to od razu wolał z góry powiedzieć, dobra, ja zapłacę, bo na pewno tam jakieś czarne rzeczy były. Jeżeli coś ci jest winien, to ja za niego zapłacę. To jest rozliczenie ze starym życiem. Ja, Paweł, piszę własnoręcznie, ja zapłacę. Nie mówię już o tym, żeś mi siebie samego winien. Tak, bracie, życz mi, abym się tobą uradował w Panu. Pokrzep me serce w Chrystusie. Może do tego miejsca. I wiecie tak, typowo prywatna historia, tak jak sobie opowiedzieliśmy, a jednocześnie zawiera wszystkie punkty, które są potrzebne do nowonarodzenia. I teraz, jeżeli byśmy patrzyli na to innym językiem, to zobaczymy tak. Pierwszy punkt, jeżeli chodzi o nowonarodzenie, to jest przewinienie, czyli nasza wina. Człowiek, który przychodzi do Boga, musi uznać, że Bóg jest święty, a ten, który przychodzi, nie. I ciągnie się to za nami już od czasu pierworodnego grzechu. My powiedzieć, ale to tamci zrobili w raju, co mi do tego? Ale Biblia mówi, że natura człowieka jest grzeszna, czyli coś człowieka ciągnie do grzechu. Przewinienie jako pierwszy element. Później dalej współczucie, następne wstawiennictwo. Tu jest akurat Paweł, który współczuł temu niewolnikowi, wstawia się za nim, ale dla nas jest to Jezus Chrystus, który współczuł w tej sytuacji, w jakiej byliśmy i jest opisane w objawieniu, tak czytałem, podczas narady Jezus wstaje i mówi, ja pójdę. Chodziło o to, kto wykona tą czarną robotę, czyli złoży ofiarę i żeby jeszcze była doskonała, żeby oszukać szatana tak, żeby on już nie wnosił żadnych zastrzeżeń. Ofiara doskonała musiała być złożona przez kogoś, kto jest czysty. I Jezus mówi, ja pójdę. Czyli miał to współczucie w sercu. To jest też pewien element nowonarodzenia. I wstawiennictwo. Wstawił się za nami, za nas. Zastępstwo. Paweł mówi, jeżeli on coś złego zrobił, ja zapłacę. Przypisz mi to tak, jak ja bym to zrobił. Jezus mówi do Boga Ojca, ja poprzez Izajasza, Ezechiela, Jeremiasza, poprzez te wszystkie proroctwa mówi, ich grzechy, czyli nasze grzechy zostały złożone na Niego. Ofiara zastępcza. Przypisz mi to tak, jak ja bym to zrobił. Paweł nie był aresztowany za jakieś kradzieże kieszonkowe na mieście. Ale pisze w imię tego niewolnika do jego pana, przypisz mi tak, jak ja bym to zrobił. Ja zapłacę za niego. Jezus mówi, biorę grzechy ich na siebie, tak jak ja bym to zrobił. I Boże Słowo mówi, on stał się grzechem za nas. Ten, w którym nie było grzechu. Jest to trudne, ale w sumie łatwe. Na podstawie, na przykładzie tego opowiadania o niewolniku, jego panu i o Pawle. Ofiara zastępcza, doskonała. Ja zapłacę. Przypisz mi to tak, jak ja bym ukradł. Ja wyrównam za niego. Czyli mamy tak, przewinienie, współczucie, wstawiennictwo, zastępstwo i dochodzimy do tego momentu przywrócenie łaski. To jest piąty punkt, przywrócenie łaski. Paweł mówi, już nie jest niewolnikiem ani naszym sługą, tylko jest naszym bratem. To jest trochę inna pozycja, prawda? Jezus mówi, od tej chwili nie będę was nazywał sługami moimi, tylko przyjaciółmi. To jest jeden z bardzo ważnych elementów nowonarodzenia. I ostatni, szósty, to jest podniesienie do nowej godności. Bóg mówi, staliście się moimi dziećmi. Na podstawie nowonarodzenia skorzystaliśmy z ofiary Jezusa bezpłatnie I Bóg potwierdza to, Bóg Ojciec mówi, staliście się moimi dziećmi. To jest podniesienie do nowej godności. Bo Biblia mówi, że byliśmy dziećmi złego w tej naturze. Człowieka ciągnie do rzeczy złych, chce być dobry, stara się swoją siłą, mocą, postanowieniem, ale upada. Nie ma w niej takiej siły. Nie ma w nim takiej siły, aby sam zwyciężył i złego. I to podniesienie do nowej godności to jest to, że staliśmy się dziećmi Boga żywego. Czyli tak jak Biblia mówi, że naszym ojcem jest Bóg, Abba, tatuś w takim tłumaczeniu. Czyli Biblia potwierdza, że Bóg nie ma wnuków, pociotków, kuzynów, tylko osobisty kontakt, bezpośredni. Ty i ojciec, nie poprzez kuzyna, babkę, pochodzenie po babce, pochodzenie po dziadku, pochodzenie po owczarku niemieckim. Nic nie ma znaczenia. Osobista relacja. Ty i Bóg. Tylko dzieci. Jeżeli jeszcze tego mało, to o nas jako o poganach jest powiedziane, że my jesteśmy dziećmi adoptowanymi. Myślisz sobie, nie musieli tego pisać. Tamci z narodu wybranego, oni są dziećmi z krwi, a my adoptowani. Ale na pocieszenie powiem ci, że w tamtych czasach, czasach rzymskich, czasach judaistycznych, prawo rzymskie mówiło wyraźnie, jeżeli adoptujesz dziecko, zazwyczaj Rzymianie adoptowali chłopców, żeby przekazać majątek. Jeżeli adoptujesz kogoś, to były osoby dorosłe, żeby było jasne, to wiesz, czego nie można było zrobić? Jeżeli masz syna albo córkę i oni się źle zachowują i jesteś stary i coraz starszy, że mówi tak, zapowiadali się dobrze, ale robią coraz gorzej. Wydziedziczę ich i koniec. Nie będą mieli nic po tatusiu i po mamusi też nie. Ale dziecko adoptowane według tamtego prawa nie mogłeś już wydziedziczyć, bo przyjęłeś je, adoptowałeś z tą opcją, że nie możesz już pozbawić go majątku. Czyli my jako poganie, którzy weszliśmy później, jesteśmy tymi dziećmi adoptowanymi, ale z gwarancją, że nas nie można już wydziedziczyć. Amen. Izrael wchodzi na zasadzie pokrewieństwa krwi. My, chrześcijanie z różnych narodów, jesteśmy, tak jak Biblia mówi, Nowy Testament, dziećmi adoptowanymi, dziećmi obietnicy, nie ze służącej, tylko z wolnej, dziećmi obietnicy i to dziećmi, których nie da się już pozbawić dziedzictwa. Nie chodzi o majątek, dziedzictwa, czyli wszystkiego. 6 punktów nowego życia. Przewinienie, współczucie, wstawiennictwo, zastępstwo, przywrócenie łaski, podniesienie do nowej godności. I teraz, jeżeli popatrzysz na te 6 punktów, to myślisz sobie ty. To jest w zasadzie życiorys każdego z nas. Bo jeżeli ktoś przeszedł tą drogę od starego życia do nowonarodzenia, to przerobił te 6 punktów i twój i mój życiorys, obojętnie jak to wyglądało, pasuje do tej historii. To znaczy, musieliśmy przyjść do Boga i powiedzieć, samemu nie dam rady. Chcę skorzystać z tego, co ty dajesz. I przejść te etapy, aż do momentu, kiedy staliśmy się dziećmi Bożymi. Obojętnie, czy to u mnie trwało rok, że ja się nawracałem, wątpiłem, sprawdzałem, czytałem, myślałem. Rok czasu się nawracałem, bardzo ciężki przypadek dla Boga, ale Bóg jednak nie zrezygnował. Do takich, którzy ludzi przychodzą na nabożeństwo pierwszy raz w życiu, do tego kościoła czy gdzieś, albo na ulicy, kto się pomodli za nimi i oni się nawracają. I na dodatek jeszcze tego od razu Bóg ich uwalnia w tej samej chwili z choroby jakiejś tam, jaką mają, albo z narkotyków, albo z alkoholizmu, a siostra zbożył się 20 lat modli o syna, który pije. I myśli sobie, ty, no jak to jest? No jest tak, że dla każdego inaczej. Bóg jest suwerennym Bogiem. I twoja droga do Boga, moja droga do Boga była inna, ale schemat jest zawsze taki sam. Musimy uznać, w którym miejscu jesteśmy, skorzystać z tego zbawienia, co jest za darmo, tak jak ten niewolnik, ktoś ci to załatwił, tak Paweł załatwił jemu, tak Jezus załatwił nam i mamy to. I chodzi tylko, aby nie aby cokolwiek zdobywać, bo drzwi już są otwarte, ofiara jest złożona, Jezus umarł na krzyżu i nie ma sensu patrzeć się na pusty krzyż albo nawet na tą figurę na krzyżu, tak jak oni patrzyli się w starym Izraelu na tego swego bożka, czyli tego, Bóg im to kazał, na tego węża miedzianego i wyniesionego na krzyżu. Mówi tak, mamy tego węża, jak przyjdzie problem, to jest nasz symbol, modlimy się i to jest symbol obecności Bożej i to działa. Nie możemy całe życie chodzić wokół krzyża, obojętnie czy pustego, czy zapełnionego. On powołał nas do tego, abyśmy, jak weźmiemy to zbawienie, stajemy się Jego dziećmi, abyśmy zaczęli chodzić wokół tronu Boga, nie wokół krzyża. To jest pewien etap. Przychodzisz pod krzyż, oddajesz swoje życie, masz przebaczenie grzechów, masz zbawienie, bierzesz to, idziesz dalej. I nie ma sensu chodzić tak jak oni wokół tego miedzianego węża, wokół krzyża, wokół ich symbolu, całe życie. W krzyżu jest wszystko. A Bóg mówi, masz zacząć chodzić wokół tronu łaski, aby innych zachęcać do tego życia. Ja popatrzę na ciebie, że chodzisz ciągle wokół krzyża, obojętnie jak on wygląda, to będziesz przypominał stary Izrael, który chodził wokół miedzianego węża wbitego na palu, aż któryś z królów i proroków zniszczył ten symbol i w koniec, bo to było nie do zniesienia. Często my w swojej religii jesteśmy tacy, że trwamy przy starych rzeczach. I tak, ale ja wiem, jak to się robi, ale to mi pomaga. Ale to jest chodzenie wokół krzyża. A cały Nowy Testament, całe Boże Słowo powołuje nas do tego, abyśmy chodzili wokół tronu Ojca. Jeżeli każdy z nas miał rodziców, to wiesz, że nie musisz, chyba u nas tak było przynajmniej w moim domu, nie musisz się pytać, czy możesz przyjść do rodziców, tak? Tylko zawsze tam byłeś. Jeżeli był jakiś dom rodzinny, to obojętnie, czy było lepiej, czy gorzej, może ojciec któregoś z nas tutaj był pijany, ale dzieci jako dzieci i tak go kochały. Na swój sposób, prawda? Nie musiałeś prosić o zezwolenie, żeby przyjść do rodzinnego domu, bo już tam byłeś. Często my w tym swoim zagubieniu sprawiamy wrażenie, jakbyśmy chcieli prosić Boga o to, co On już dawno nam dał. Tak, dzieci miałyby się pytać, czy mogą być w domu z rodzicami. To jest naturalne, że dzieci są razem z rodzicami, pod opieką rodziców i korzystają z tego wszystkiego, co rodzice mają na określonych zasadach. I nie musisz się tego pytać, czy możesz być w relacji z Ojcem, bo On na to czeka, On po to posłał swego Syna, po to ta ofiara została złożona, po to ten plan ratunkowy Boga został zrealizowany, aby jedność, ta, która kiedyś była człowieka i Boga, mogła być przywrócona. Jeżeli masz jeszcze jakieś takie, można powiedzieć, jak to się mówi, wyrzuty sumienia, ale jak ja mogę być dzieckiem Boga, dzieckiem królewskim? Myślisz sobie tak, może nie wyglądam, nie wiem, jak powinno wyglądać dziecko królewskie, dziecko Boga. Bo to jest podniesienie do nowej godności. I to nam gwarantuje Biblia. Jezus pokazał to na wielu przykładach. Było dwóch przyjaciół, Piotr i Judasz. Szli razem z Jezusem. Jeden go zdradził i drugi się go wyparł. Zupełnie ludzkie zachowania. Ale Piotr wrócił, prosił o przebaczenie i skorzystał z tego właśnie, co mówimy, z tego nowego życia. I w pewnym momencie Jezus mówi do niego, do tego, który trzy razy zapierał się, że go zna i chciał wyjść, jak to się mówi, cało z tego placu świątynnego i mówi, że nie, nie, nie znam tego człowieka. Kobieta, która była, wiecie, jak to kobiety mówi, ty słuchaj, nawet jak mówisz, to twoja gwara zdradza cię, skąd jesteś. Jesteś z Galilei, przecież my tutaj mamy inny akcent. Co ty tutaj, chłopie, opowiadasz? Przecież nawet twoja mowa zdradza cię, że jesteś z Galilejczykiem. Tylko Paweł mówił tak, jak mówili w Jerozolimie, Hochdeutsch. Mówił tak, jak oni mówili w Jerozolimie. A reszta to mówili gwarowo, tak jak Ślązacy lub górale. I zaraz go poznała po tym. On 3 razy się zaparł. Jezus podnosi go mimo to do nowej godności. Nie mówi, ty się 3 razy zaparłeś. Dobrze, że jesteś, chwała Panu. Musisz poczekać. Tylko jemu przekazuje opiekę nad Kościołem, opiekę nad zborem, czyli dowód zaufania. Podnosi go do nowej godności. Był tylko uczniem, a nagle staje się przywódcą Kościoła. Super bohater, który 3 razy się go zaparł i zawsze coś tam najpierw zrobił, a później pomyślał. I jest to opisane w Biblii. I to świadczy o tym, że nie musisz, jeśli myślisz tak o nowonarodzeniu, no ale jak nie będę, ja nie jestem idealny. Jestem nowonarodzony, ale jeśli nie jestem idealny, to dla Boga nie ma znaczenia. On postawił na Piotra, który nie był idealny, który robił mnóstwo błędów i źle się zachowywał i zapierał się Jezusa. I to, co jest tutaj wymienione, do czego Paweł nawiązuje, mówi o tym niewolniku, on jest jakby moje serce. Jezus to samo powiedział o Dawidzie, to samo można by było powiedzieć o Piotrze, że moje serce w przypadku Dawida to nie znaczy się, że Bóg lubi kobiety, tak jak Dawid. Mąż według serca Bożego to znaczy, który umiał się przyznać do błędu. O, tak było z Dawidem i tak było z Piotrem, przywódcą Kościoła, że on mógł powiedzieć, Panie, Ty wszystko wiesz, jaki byłem. Ty wiesz, ile razy zawiodłem, ale skorzystał z tego nowonarodzenia, z tego zbawienia i z tego podniesienia do nowej godności. Że po ludzku nic mu się nie należało, bo nikt nie postawi, nawet szef jakiejś upadającej firmy nie postawi na człowieka, który 3 razy go zawiódł. Myślę tak, no teraz zrobię z niego kierownika, nie wiadomo czego, nie wiadomo po co, jak on już 3 razy się na nim zawiodłem. No bez sensu, taka ludzka logika, prawda? Ale kiedy się zmienia myślenie, kiedy Pan Bóg powoduje przemienienie umysłu, to jest nadzieja, że Bóg działa w tobie i we mnie poprzez Ducha Świętego. Dlatego Jezus stawia niespodziewanie na Piotra, który się 3 razy go zawiódł i podnosi go do nowej godności. Tak samo my jesteśmy podniesieni do nowej godności jako Boże dzieci, dzieci królewskie. I tego nikt nie może nam zabrać. To jest element nowego narodzenia. Otrzymujemy inną tożsamość. To tak jakby Bóg w pewnym momencie zbierał nasze dowody osobiste, paszporty i rozdawał paszporty Bożego Królestwa. I ktoś się pyta, a ty myślisz, no nie, no ja teraz jestem dzieckiem Boga. Mam paszport królewski. Czy ludzie w to uwierzą? Dopiero jak zobaczą nasze życie. Bo Piotr został podniesiony do nowej godności. Ale później, kiedy Duch Święty szedł z nim, to jest napisane w Dziejach Apostolskich, że oni... Jak szli, to nawet nie mieli czasu na modlitwę, kiedy do świątyni szli, ale ten cień, jego, nie Boży cień, tylko jego cień, który padał na ludzi, powodował, że oni byli uzdrawiani w tym momencie. Myślę sobie, wow, to nawet się nie wysilał na modlitwę, ani nie klęczał, ani nie prosił, tylko jego cień powodował, że ci chorzy, chromi, którzy tam wiecznie koczowali pod świątynią, zostali uzdrawiani. I z Duchem Świętym jest to możliwe. Oczywiście, że nie chciałbym tak na smutno kończyć, że swoją cenę musiał zapłacić do końca, ktoś powie, tak? Że wszystkich wymordowali oprócz Jana, a akurat Piotr powiedział, nie chciałbym tak być ukrzyżowany jak mój mistrz, nie? No to ukrzyżowali go do góry nogami i tak się zakończyła jego ludzka historia. Pomyśl sobie, ty, ale dosyć smutno. Ale to, co odebrał od Boga, to nikt już nie mógł mu zabrać, prawda? I tego bym też nam życzył, abyśmy umieli z tego nowego narodzenia zapamiętać te etapy. Gdzie, w którym momencie jestem? Co mi brakuje? Czy jestem świadomy swego obywatelstwa? Czy wiem, jakie mam pokrewieństwo z Bogiem? Wiem dlaczego? Komu to zawdzięczam? I co z tego wynika? Że nikt nie jest w stanie mi tego zabrać, pozbawić mnie tej relacji, chyba że sam powiem, że nie chcę. Ale tak, to Boże Słowo gwarantuje nam, że ta relacja jest wieczna, jak wieczne jest życie. Że staliśmy się dziećmi Bożymi i nikt nie może już tego odwołać, chyba że sam zrezygnujesz i powiesz, wybieram inne życie. To dalej masz wolną wolę, ale Bóg gwarantuje nieodwracalność i wieczność zbawienia. Amen. Dziękujemy wszystkim. Powstańmy do modlitwy.